Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Biskupi skąd Gabrazawil rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum.
Do Rzymu przybyła pielgrzymka metropolii katowickiej w związku z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka.
W ambasadzie przy Watykanie otwarto wystawę Jan Paweł II w wyobraźni polskich artystów.
O stanie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Karola Wojtyły będziemy rozmawiali z prałatem Sławomirem Oderem.
15 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z funkcji nuncjusza w Republice Federalnej Niemiec złożoną przez arcybiskupa Erwina Józefa Endera. Jego następcą papież mianował arcybiskupa Jean-Claude'a Periseta, który dotychczas był nuncjuszem w Rumunii i Mołdawii. Arcybiskup Ender ukończył we wrześniu 70 lat i przeszedł na emeryturę. Nuncjuszem w Niemczech był od lat 4. Jego następca ma 68 lat. Nuncjuszem w Rumunii był od 1998 roku, a w Mołdawii od 2003.
Benedykt XVI przyjął na audiencjach 8 biskupów z Konga Brazzaville, którzy przybyli z wizytą ad limina apostolorum. Stanowią oni cały episkopat tego kraju. Republika Konga jest nieco większa od Polski i leży w Afryce Równikowej. Ma niemal 4 miliony mieszkańców, z których połowa należy do kościoła katolickiego, 48% wyznaje pierwotne religie afrykańskie, a 2% islam.
Do priorytetów kościoła w Kongu Brazzaville należą duszpasterstwo rodzin i formacja laikatu, również do odpowiedzialności za dobro wspólne, mówi przewodniczący tamtejszego episkopatu, biskup Louis Portela Mbuyu.
Wszędzie dostrzegamy zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw. Coraz częściej napotykamy nadużycie w związkach nieformalnych, traktowanych jako zjawisko normalne. Trzeba więc ogromnej pracy, aby ludzie zrozumieli sens sakramentu małżeństwa. Jeśli chodzi o duszpasterstwo, bardzo nam zależy na formacji laikatu. Dostrzegamy brak uformowanych chrześcijan świeckich w miejscach, gdzie podejmowane są decyzje społeczne czy gospodarcze. Trzeba ich zapoznać z nauką społeczną Kościoła, przygotować ludzi odpowiedzialnych, zaangażowanych w politykę. Ich obecność jest niezbędna, aby życie społeczne było bardziej sprawiedliwe, a podejmowane decyzje miały pozytywne skutki dla całej ludności. Dlatego między innymi od 5 lat inicjujemy refleksję nad gospodarowaniem zasobami ropy naftowej. Różnie na to reagowano, ale jestem przekonany, że pozwoliło to na podjęcie otwartej dyskusji i osiągnięcie postępu. Moim zdaniem Kościół ma także obowiązek przypominać o potrzebie wartości chrześcijańskich w świecie polityki i ekonomii.
Początki chrześcijaństwa w Kongu sięgają XVI wieku, jednak systematyczna ewangelizacja tych obszarów rozpoczęła się dopiero pod koniec XIX wieku i jest związana z działalnością Zgromadzenia Duchaczy. Przed 52 laty utworzono archidiecezję w Brazzaville oraz dwie należące do tej prowincji kościelnej diecezje. Kolejne struktury utworzono w latach następnych.
Mszą świętą dziękczynną w Bazylice Świętej Sabiny na Awentynie rozpoczyna się pielgrzymka katowickiej prowincji kościelnej do Rzymu. Zorganizowano ją w roku 750-lecia śmierci świętego Jacka od Rąwąża, głównego patrona metropolii górnośląskiej.
Święty Jacek jest patronem metropolii od 92 roku.
Arcybiskup Damian Zimoń.
Tyle dobrych rzeczy się wydarzyło w ostatnich latach i po prostu chcieliśmy sami się napełnić tym duchem jackowym. To był wielki misjonarz średniowiecznej Europy, no a nam tego ducha misyjnego, poświęcenia, samozaparcia bardzo potrzeba.
Święty Jacek przybył na Śląsk, kiedy tutaj przyjął habit z rąk świętego Dominika. Poślij mnie, mówi do Dominika święty Jacek.
I on ich posłał, bo musimy pamiętać, na początku XIII wieku odradzało się pogaństwo.
Arcybiskup Alfons Nosol.
I w związku z tym trzeba było pogłębić przepowiadanie Słowa Bożego. Święty Jacek otoczył całym pasmem klasztorów Polskę i przepowiadał Słowo Boże z nowym dynamizmem. Oczywiście w języku narodowym. I dlatego to było bardzo chwytliwe. I to słowo Boże dokonało specyficznego cudu, bo wtedy się pogłębiła chrystianizacja w Polsce i on pomagał krajom ościennym. Gdzieś byśmy powiedzieli na wszystkich rubieżach Polski. Specyficzny charyzmat Jackowi. Wyjątkowego dynamizmu. I dziś byśmy nawet powiedzieli ten charyzmat nowego przepowiadania Słowa Bożego. To była wtedy przez świętego Jacka zainicjowana nowa ewangelizacja.
I to są wydarzenia, które chcemy przełożyć na język współczesny. Ta misyjność, ta otwartość, to dobro wspólne, które trzeba w Polsce stale budować. Śląsk jest trochę pokrzywdzony w pewnym sensie przez te wydarzenia ogólne. Tego nie chcę to nikogo obciążać jakąś winą, ale restrukturyzacja przemysłu, która następuje w czasach tych najnowszych, no to ma swoje także ofiary. I chodziło mi także o to, żeby jakieś nowe horyzonty stworzyć, żeby ukazać, że w chrześcijaństwie są złoża dobrej nowiny. Tak jak my na Śląsku mamy te złoża węgla, chcemy to przełożyć na radosną, dobrą nowinę współczesną.
Klasztor Świętej Saminy dla nas dominikanów jest kolebką duchową.
Ojciec Krzysztof Popławski, prowincjał polskich dominikanów.
Ale przede wszystkim to właśnie tutaj święty Jacek spotkał świętego Dominika i tu przyjął habit. Można więc powiedzieć, że to jest miejsce narodzenia się powołania dominikańskiego świętego Jacka. I zafascynowany duchowością i zafascynowany świętym Dominikiem w niezwykle piękny sposób przyjął to, co Dominik powiedział do swoich pierwszych braci, kiedy się pytali, co mamy robić. Mamy studiować, głosić i zakładać klasztory. I kiedy święty Jacek po roku pobytu tutaj wyruszył, to robił dokładnie to, co święty Dominik powiedział na początku naszego zakonu. Mamy studiować, głosić i zakładać klasztory. I wiemy, ile tych klasztorów założył, wiemy, jak była jego wielka gorliwość, ale ta gorliwość wypływa z tego miejsca, ze świętej Sabiny. To święty Dominik przekazał habit świętemu Jackowi. Można więc powiedzieć, że polska prowincja należy do pierwszego pokolenia dominikanów i to źródło dominikowe, do którego się nieustannie odwołujemy, jest dla nas czytelne w świętym Jacku. I kiedy obchodzimy teraz rocznicę 750-lecia śmierci świętego Jacka, myślimy bardzo głęboko o naszym założycielu, świętym Dominiku, który zaszczepił tak wielką gorliwość w swoich następcach, do których święty Jacek należy.
Jan Paweł II w wyobraźni polskich artystów. Wystawa malarstwa i rzeźby pod tym tytułem inaugurowana jest dziś przez kardynała Paula Puparda w ambasadzie polskiej przy Watykanie. Jak podkreśla ambasador Hanna Suchocka, wpisuje się ona w obchody Dnia Papieskiego i ma jeszcze bardziej przybliżyć zwiedzającym postać Jana Pawła II.
Te obrazy są dosyć jednotematyczne, koncentrują się na postaci Jana Pawła II w różnych sytuacjach, których każdy z nas właśnie z innej sytuacji go zapamiętał. I każdy może w jednym z tych obrazów znaleźć papieża, który jest mu najbliższy. W tych obrazach znajdujemy papieża, ale znajdujemy też sceny z naszej historii polskiej. Jest scena podwójnego omagium kardynała Wyszyńskiego, który składa omagium papieżowi, ale papież także i kardynałowi Wyszyńskiemu. Także tu znajdujemy kawałek historii Polski i duży kawał historii pontyfikatu Jana Pawła II. Oprócz obrazów eksponujemy także dzisiaj rzeźby pana Bogusława Iwanowskiego, które także są skomponowane wszystkie wokół postaci Jana Pawła II. Mamy dzięki uprzejmości ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej także rzeźbę w srebrze i ona przedstawia papieża przed ścianą płaczu w Jerozolimie. Także to jest taki, jakby można powiedzieć, wkład w to przypomnienie całego dzieła Jana Pawła II.
Wystawy obrazów Arkadiusza Walocha i rzeźby Bogusława Iwanowskiego można oglądać przez najbliższy miesiąc w Ambasadzie Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Jej siedziba mieści się w centrum Rzymu przy Via dei Delfini 16.
Przeddzień 29. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, o stanie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Jana Pawła II rozmawiamy z postulatorem sprawy beatyfikacyjnej, księdzem prałatem Sławomirem Oderem.
Na jakim etapie znajduje się obecnie proces?
Jak wiadomo, po ukończeniu procesu diecezjalnego całość dokumentacji została przekazana do kongregacji i w tej chwili znajdujemy się na etapie rzymskim, kongregacyjnym. Polega on na studium merytorycznym całego materiału, który został zgromadzony, a konkretnie chodzi o pisanie tak zwanej pozycji, która jest udokumentowaniem tezy procesu, to znaczy świętości sługi Bożego Jana Pawła II. Jest to moment bardzo delikatny i bardzo wymagający dużego skupienia, zaangażowania sił. Wiadomo, że przedmiotem studiów jest całość materiału zgromadzonego w ramach dochodzenia diecezjalnego i dopiero teraz właściwie postulator ma możliwość zapoznania się z całością tego materiału w sensie merytorycznym. Konieczne jest oczywiście z jednej strony przedstawienie wszystkich argumentów, które mają charakter pozytywny, jak również sprostanie i oddanie odpowiedzi, wyjaśnień na ewentualnie rodzące się pytania, wątpliwości itd.
Czy już ksiądz prelat miał okazję zapoznać się z całą dokumentacją i jak toczy się to przygotowywanie pozycji, pisanie pozycji?
Oczywiście pierwszą sprawą było przeczytanie tego materiału. To jest około 2000 stron samych zeznań świadków. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze praca komisji historycznej, która zgromadziła bardzo dużo materiału, przejrzała wiele archiwów i spisała bardzo interesującą relację końcową. Także rzeczywiście tego materiału do studiowania jest dużo. Wiadomą jest rzeczą, że w przygotowanie pozycji, która jest redagowana pod kierownictwem relatora wyznaczonego przez kongregację do spraw świętych. To jest praca, która wymaga wiele wysiłku, dużych kompetencji i dlatego najczęściej jest to praca o charakterze zespołowym. Tak samo i w tym wypadku pozycja jest przygotowywana w grupie kilku osób, które współpracują ze mną. Wydaje się uzasadnione i słuszne przygotowanie pewnych tematów specyficznych do tego dotyczących pewnych aspektów sprawy. Do zredagowania tego poprosimy specjalistów.
Księże prałacie, czasami donoszono o różnych opiniach osób wypowiadających się przeciwko beatyfikacji. Czy tych opinii jest dużo, czy one są poważne?
Muszę powiedzieć, że wszyscy byliśmy świadkami tego, że w okresie prowadzenia prac procesowych na etapie diecezjalnym pojawiło się kilka głosów, które szły niejako pod prąd temu ogólnemu entuzjazmowi. Pojawiła się grupa teologów. Oczywiście takie głosy również muszą być zebrane w ramach dochodzenia diecezjalnego i tak było również w tym wypadku. Zostały w pewien sposób one zebrane i zawarte w materiale. Dlatego między innymi mówiłem o konieczności wyjaśnienia pewnych problemów, które powiedzmy mogą powstać w trakcie studium akt procesu. To był właściwie taki jeden moment w czasie trwania tego procesu na etapie diecezjalnym, kiedy właśnie wyszła sprawa grupy teologów. W chwili obecnej nie spotykam się z głosami, które byłyby głosami przeciwnymi procesowi. Wprost przeciwnie, spotykam się z niesamowitym entuzjazmem wielu środowisk, osób indywidualnych, które w dalszym ciągu kontynuują pisanie listów do kongregacji, listów, których solidaryzują się z pracą, którą wykonujemy, jak również prosząc o różnego rodzaju materiały, które możemy dostarczyć związane z osobą Jana Pawła II. Do biura postulatora dochodzi wiele sygnalizacji, inicjatyw związanych z osobą Jana Pawła II, wspomnieniem jego duchowości, jego działalności na płaszczyźnie środowisk bardzo bliskich Kościoła, parafialnych, diecezjalnych, jak również świeckich, dotyczących chociażby pogłębienia studium Jana Pawła II jako pisarza, jako poety. Także wiele jest takich inicjatyw. Ja chciałbym może jedynie tak króciutko zasygnalizować, że podejmując różnego rodzaju inicjatywy zmierzające do pogłębienia znajomości duchowości, myśli Jana Pawła II, należy unikać tego wszystkiego, co można by uznać za kult nielegalny. W ramach procesu jednym z elementów dochodzenia jest właśnie stwierdzenie nieistnienia kultu nielegalnego. Wiadomo, że w czasie trwania procesu dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego. a więc możliwość indywidualnego przedstawiania próśb przez wstawiennictwo sługi Bożego, natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy kultu publicznego, a więc wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących już na świętość osoby sługi Bożego. Na to trzeba zwracać szczególną uwagę i unikać takich sytuacji, ponieważ, tak jak mówię, mogą one w pewnym sensie stać się przeszkodą w procesie.
Księże prałacie, czy właśnie dochodzą może sygnały o nowych łaskach? Czy doniesienia o nowych łaskach mogą też wpływać na losy procesu, na jego przyspieszenie, na to, co się będzie działo?
Oczywiście w dalszym ciągu napływają zgłoszenia łask i są to bardzo piękne świadectwa, które no właśnie są niejako potwierdzeniem rosnącej opinii świętości. W dalszym ciągu przed grobem Jana Pawła II przechodzą dziesiątki tysięcy ludzi. Dziennie składane są bilety, listy zawierające intencje modlitewne, jak również sygnalizacje właśnie otrzymanych łask. Czy one mogą wpłynąć na przebieg procesu? Z całą pewnością będą elementem, który jest uwzględniony w procesie, zwłaszcza w opisie opinii świętości. Jest taka pozycja, ale trudno tutaj mówić o możliwości wpłynięcia tych łask na czas trwania procesu. Jest on wyznaczony normalnymi procedurami, które obowiązują w kongregacji do spraw świętych i tutaj właściwie nie mogą one niejako wpłynąć na przyspieszenie tej sprawy.
W takim razie, czy możemy mówić o jakichś datach? Czy są jakieś terminy, czy jakieś nadzieje na to, że to będzie szybko? No tak jak szybko chcieliby tego wierni.
Ja również chciałbym, aby było to jak najszybciej, ale jestem daleki od wyznaczania jakichkolwiek terminów, które mogłyby być jakimś tam punktem orientacyjnym dla zakończenia tej sprawy. Nie zapominajmy, że jest to normalny proces, który toczy się według reguł, które zostały wyznaczone. W tym procesie jedyna dyspensa, która została udzielona, to jest ta dyspensa do oczekiwania na 5 lat na rozpoczęcie procesu po śmierci sługi Bożego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy proceduralne, od tych nie została udzielona żadna dyspensa, więc obowiązują one tak jak wszystkie inne sprawy.
Czy w czasie tego procesu coś księdza prałata zaskoczyło? Czy były jakieś rzeczy, których się ksiądz prałat nie spodziewał?
Jest to na pewno postać gigantyczna, więc wiele jest takich niespodzianek. Niespodzianek, które niejako były, powiedzmy, zapowiedziane już chociażby stylem życia, czy głosami, które towarzyszyły życiu, działalności Jana Pawła II. Więc pod tym względem może trudno powiedzieć o jakichś zaskakujących faktach czy elementach, ponieważ życie Ojca Świętego było życiem bardzo transparentnym, bardzo prostym. Natomiast to, co zaskakuje, to pewna głębia tego wszystkiego, co niejako było widoczne już w życiu Jana Pawła II, bez wchodzenia w jakiekolwiek szczegóły, ale z całą pewnością głębia przeżywania pewnych sytuacji, jego kapłaństwa, jego duchowości, jego ubóstwa, jego posłuszeństwa, tego wszystkiego, co właśnie nazywamy życiem według cnót, jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. Nie ukrywam, że swego rodzaju również wyzwaniem. Wiadomo, że spotkanie ze świętymi jest zawsze niejako zaskoczeniem i święci są po to, aby nas właśnie zawstydzać, aby pokazywać, jak daleko jesteśmy od ideału życia chrześcijańskiego. Z drugiej strony są po to, aby zachęcać i ukazywać szeroki horyzont tego życia, do którego Chrystus nas powołuje. A więc w tym przypadku również dla mnie jest to takie zdrowe zaskoczenie, zawstydzenie, którego mam nadzieję, że dla mnie osobiście takim owocem będzie no właśnie podjęcie z nowym entuzjazmem, z nową siłą, z nowym zaangażowaniem tego wszystkiego, co niesie w sobie powołanie chrześcijańskie przeżywane osobiście.
Jeszcze może jedno pytanie. Często uwagę zwracała niezwykła intensywność modlitwy Jana Pawła II. Czy z zeznań świadków, na przykład mowa jest o jakichś szczególnych czuwaniach modlitewnych Ojca Świętego, o czymś niezwykłym właśnie w jego sposobie modlitwy?
Ja oczywiście jestem związany tajemnicą procesową i nie mogę mówić o tych elementach, które wynikają z zeznań świadków, ale kiedy mówiłem o tej głębi pewnych zjawisk, które już emanowały za życia Jana Pawła II, miałem na myśli między innymi aspekt właśnie modlitewny, jego kontaktu z Bogiem, przeżywania tej relacji z Chrystusem.
Dziękuję bardzo. Mówił ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator sprawy beatyfikacyjnej Jana Pawła II.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.